Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Na początek chciałbym pozdrowić mojego najwierniejszego słuchacza, którym jest mój kolega Karol, który przy każdej okazji pyta mnie, kiedy wyjdzie kolejny odcinek, więc Karol, doczekałeś się. Ten odcinek dedykuję właśnie tobie. I cóż, bez przedłużania jedziemy. Jest rok 1846. Ignaz Semmelweis, niedawno mianowany lekarz położnictwa, dokonuje obchodu po oddziale dla rodzących kobiet. Docierają do niego tragiczne wieści. Oto zmarła kolejna kobieta, pacjentka jego szpitala. Przyczyną śmierci okazała się gorączka połogowa i był to kolejny taki przypadek w tym miesiącu. Ja nazywam się Aleks Krzyżanek i zapraszam na kolejny odcinek Przemyślatorium. Przemyślatorium. Otwieramy akta filozoficzne. Sytuacja w szpitalu w Wiedniu, gdzie pracował Semmelweis, była nietypowa. Szpital miał dwa oddziały dla rodzących kobiet. W jednym z tych oddziałów, w którym pracował Semmelweis, odsetek kobiet umierających na gorączkę połogową był bardzo wysoki. Co szósta, co piąta kobieta rodząca na tym oddziale umierała na tę chorobę. Natomiast na drugim oddziale odsetek był dużo, dużo niższy. Co więcej, nawet kobiety rodzące w domach czy na ulicy o wiele rzadziej zapadały na gorączkę połogową. Stało się to dla Ignaca Semmelweisa bolesnym utrapieniem. Przyszłe matki robiły co mogły, aby rodzić wszędzie, byle tylko nie na jego oddziale położniczym. Napisał potem w swoim dzienniku: to uczyniło mnie tak nieszczęśliwym, że życie wydawało się bezwartościowe. Semmelweis był człowiekiem z natury dociekliwym i postanowił rozwiązać zagadkę wiedeńskiego szpitala. Dlaczego na jednym z oddziałów kobiety tak często umierają z powodu gorączki połogowej, podczas gdy na drugim oddziale tego samego szpitala zdarza się to niezwykle rzadko? W pierwszej połowie XIX wieku nie zdawano sobie jeszcze sprawy z istnienia drobnoustrojów chorobotwórczych. Podawano za to wiele innych, hipotetycznych przyczyn zachorowań kobiet, a każdą z tych hipotez Semmelweis odrzucał. Na przykład uważano, że źródło zakażeń leży we wpływach epidemicznych, które charakteryzowano jako bliżej nieokreślone zmiany atmosferyczno-kosmiczno-teluryczne. Jak byłoby to jednak możliwe, zastanawiał się Semmelweis, że owe rzekome wpływy przez lata zabijały kobiety na jednym oddziale, oszczędzając drugi oddział tego samego szpitala. Innej przyczyny upatrywano w zbyt dużym zagęszczeniu kobiet na pierwszym oddziale położniczym. Semmelweis szybko odrzucił tę hipotezę, wszak to właśnie na oddziale, na którym kobiety umierały, panował dużo mniejszy tłok. Przede wszystkim dlatego, że kobiety za wszelką cenę nie chciały w nim rodzić. Oficjalne wyjaśnienie, które przedstawiła w 1846 roku komisja przyglądająca się sprawie, dotyczyło nieostrożnego i powodującego rany sposobu badania kobiet przez studentów, którzy odbywali na tym oddziale praktyki z położnictwa. Hipoteza ta, chociaż na pierwszy rzut oka wydawać by się mogła prawdopodobna, również okazała się fałszywa. Ignaz Semmelweis zaobserwował, że sposób badania kobiet przez studentów nie różni się od tego, w jaki sposób badane są kobiety na drugim oddziale. A co więcej, rany powstające w wyniku porodu i tak są o wiele poważniejsze niż te, które powstają w wyniku badań. Semmelweis stawiał i odrzucał wiele różnych, podobnych hipotez, jednak żadna zmiana, którą wprowadzał, nie przynosiła skutku. Umieralność na gorączkę połogową wciąż była bardzo wysoka, zaś sam lekarz bliski stał się załamania nerwowego. Przełom nastąpił w roku 1847, kiedy jego bliski przyjaciel, Jakob Koleczka, został przypadkowo zraniony skalpelem przez studenta, który dokonywał sekcji zwłok. Koleczka wkrótce potem zmarł w wyniku zakażenia, zaś objawy, które wystąpiły u niego przed śmiercią, były niemal identyczne jak u kobiet, które umierały na gorączkę połogową. To tragiczne wydarzenie nasunęło Semmelweisowi pewien trop. Okazało się bowiem, że studenci, którzy wcześniej dokonują sekcji zwłok, następnie udają się na owiany złą sławą oddział położniczy, gdzie badają ciężarne kobiety. W związku z tym Semmelweis nakazał studentom, aby przed przystąpieniem do badania kobiet myli ręce w roztworze wapna chlorowanego. Choć pomysł ten spotkał się z powszechnym niezadowoleniem wśród lekarzy i studentów, został wprowadzony w życie. Wyniki niemal natychmiast okazały się pozytywne. Odsetek kobiet zapadających na gorączkę połogową spadł do takiego poziomu, jaki panował na drugim oddziale położniczym. Ignaz Semmelweis mógł odetchnąć z ulgą. Sprawę, pomimo oporu pozostałego personelu medycznego, udało się rozwiązać. Udało mu się uratować życie wielu, wielu kobiet. I wtedy sprawy przybierają niepokojący obrót. Nagle gorączka połogowa wraca, pomimo stosowania się do zaleceń Semmelweisa. Kobiety znów umierają w połogu. Śmiertelność gwałtownie wzrasta do poziomu sprzed wprowadzenia obowiązku mycia rąk. Sceptycy ogłaszają triumf i wyśmiewają Semmelweisa. Ten jednak nie odpuszcza. Po raz kolejny usiłuje rozwiązać sprawę i dochodzi do wniosku, że powodem zakażeń jest jedna z kobiet, która cierpi na ropiejący wrzód macicy. Nakazuje więc, aby wszyscy lekarze i studenci myli ręce każdorazowo przed badaniem każdej kobiety. Spotyka się jednak z ogromnym oporem. Studenci idą na skargę do profesora Kleina, który jest szefem oddziału położniczego. Tak się składa, że profesor Klein ma swoją własną teorię dotyczącą źródeł gorączki połogowej, inną od tej, którą zaproponował Semmelweis. W gniewie, rozpaczy i niesmaku Ignaz Semmelweis opuszcza wiedeński szpital i wraca na rodzinne Węgry. Tam, 10 lat później, ukaże się jego artykuł dotyczący przyczyn gorączki połogowej, który spotka się z powszechnym odrzuceniem przez środowisko lekarskie. Całą resztę życia Semmelweis poświęcił na zmagania z lekarzami i uczonymi, którzy nie chcieli zaakceptować jego postulatów. Oskarżał ich o odpowiedzialność za śmierć tysięcy kobiet. W roku 1865 Ignaz Semmelweis zapada na chorobę psychiczną. Trafia do szpitala psychiatrycznego, gdzie niedługo później umiera w wyniku zakażenia rany od tych samych bakterii, które starał się zwalczać. Dobra, tutaj dam sobie spokój z zabawą w Marcina Myszkę, którego serdecznie pozdrawiam i pozdrawiam również słuchaczy Kryminatorium. Tak przedstawia się historia Ignaza Semmelweisa, jednego z pionierów antyseptyki, o którym możecie sobie więcej poczytać na przykład na Wikipedii, no ale są też książki poświęcone samemu Semmelweisowi. Jest chociażby taka książka, która nazywa się Nauka przeciwko śmierci, jakoś tak. Do tej książki nie sięgnąłem, natomiast sięgnąłem, słuchajcie, do tekstu Karla Gustawa Hempla. Karl Gustav Hempel. To był taki filozof, którego tekst czytałem na pierwszym roku filozofii na zajęciach z epistemologii. Chciałem powiedzieć epidemiologii, tak już w klimacie chorób i w tym temacie. W każdym razie no, jest to dla mnie niezły trip w przeszłość, dlatego że no, to było prawie 9 lat temu. Prawie 9 lat temu, słuchajcie. No w każdym razie tak. Tak przedstawia się ta historia. Ja ją oczywiście trochę zdramatyzowałem na potrzeby tego odcinka, natomiast no oczywiście trzymałem się z grubsza tego, jak to faktycznie wyglądało. Oczywiście w szczegółach ona jest troszeczkę bardziej złożona, natomiast no myślę, że macie pewien obraz tego, jak to wyglądało. I możecie się pewnie się zastanawiacie, po co w ogóle o tym dzisiaj wam opowiedziałem, po co wam opowiedziałem historię Ignaza Semmelweisa. Otóż właśnie przez owego Hempla, do którego nawiązałem i tego, że właśnie ten przykład, historię Semmelweisa, Hempel podaje jako przykład, który analizuje w kontekście tego, jak w ogóle działa nauka. Dzisiaj sobie o tym trochę pogadamy. Pogadamy sobie o podstawie nauki, o tym, jak ona działa, jakie są problemy związane w ogóle z taką ogólną filozofią nauki, o której mówiłem chyba już parę razy w tym podcaście, że ja się na niej nie znam. Rzeczywiście tak jest. No ale coś nie coś tam kojarzę, coś tam pamiętam, więc opowiem wam trochę na ten temat. Mam nadzieję, że będzie to dla was interesujące. Zacznijmy może od takich podstaw. Kiedyś już wspominałem wam w poprzednich odcinkach o problemie indukcji i na czym ten problem z grubsza polega. No to teraz chciałbym się temu problemowi trochę przyjrzeć, dlatego że jest to w ogóle bardzo poważny problem dla naszego myślenia o świecie, w szczególności dla naszego myślenia o nauce i tego, jak nauka jest skonstruowana. Otóż na czym polega w ogóle problem indukcji? No, indukcję znamy przede wszystkim z matematyki, gdzie no, w zasadzie to, że indukcja działa, jest aksjomatem Peano, który się po prostu przyjmuje. No i matematyka ma taką cechę, że w zasadzie cechuje ją pewna niezmienność związana z tym, że no, jest to działalność zupełnie abstrakcyjna. Więc możemy założyć, że jeżeli indukcja działa w jakimś naszym pierwszym kroku, który wykonujemy, to dla kolejnych liczb ciągnących się w nieskończoność ta indukcja też będzie działać, dlatego że taka jest matematyka. Ona jest tam w zasadzie, następuje pewna niezmienność. Oczywiście to, jak działa dowodzenie indukcyjne, no to już jest rzecz, powiedzmy, w którą nie chcę teraz jakoś bardzo wchodzić. To jest generalnie dosyć proste, natomiast no, nie ma co się nad tym przesadnie rozwodzić, bo o wiele ciekawsza sytuacja jest, słuchajcie, z indukcją w naszej rzeczywistej rzeczywistości, jeśli mogę tak powiedzieć. Więc na czym polega problem z indukcją w naszym codziennym życiu? Weźmy sobie przykład. Weźmy sobie taki przykład, z którym związany jest paradoks czarnego kruka, którego autorstwo przypisywane jest właśnie owemu Hemplowi, o którym wam już wcześniej wspomniałem. Wyobraźcie sobie, że obserwujemy kruki i pierwszy kruk jest czarny, drugi kruk jest czarny, trzeci kruk jest czarny i tak dalej. Na tej podstawie wyciągamy sobie taki wniosek, stawiamy taką hipotezę, że wszystkie kruki są czarne. Także kruk, jaki jest, każdy widzi, a poza tym też jest czarny. Tylko problem polega na tym, że w przeciwieństwie do matematyki, gdzie następuje właśnie, związana z aksjomatyką, pewna niezmienność, pewna stałość, tutaj w naszym świecie rzeczywistym nie możemy orzekać prawdziwości zdań zdań o przyszłości, a w szczególności nie możemy mieć takiej pewności co do tego, że kolejny kruk, którego zaobserwujemy, nie okaże się nagle biały albo jakiegoś innego koloru. Więc nigdy nie mamy pewności, że zbadaliśmy już wszystkie kruki i że wszystkie są czarne, tylko do tej pory jakoś tak się złożyło, że wszystkie kruki, które obserwowaliśmy, były czarne. Więc chcielibyśmy właśnie na zasadzie indukcji, czyli z poszczególnych kroków, z poszczególnych obserwacji, wyciągnąć pewien ogólny wniosek, taka jest w ogóle różnica między indukcją a dedukcją. Także indukcja polega na tym, że z pewnych danych szczegółowych wyciągamy pewien ogólny wniosek, natomiast dedukcja polega na tym, że z pewnego ogólnego wniosku wyciągamy wnioski szczegółowe. No w każdym razie, wracając do indukcji, chcielibyśmy być może powiedzieć, że okej, skoro przebadaliśmy 1000 kruków albo 50 milionów kruków, wszystkie do tej pory okazały się czarne, chcielibyśmy powiedzieć, że wszystkie kruki są czarne. Ale dlaczego nie możemy tego zrobić? Możecie teraz sobie wrzucić pauzę i przemyśleć to. No otóż przede wszystkim dlatego są w zasadzie dwa powody. Jeden jest taki dosyć prozaiczny, tak? Nigdy nie możemy mieć pewności, że zbadaliśmy wszystkie kruki. Więc nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że kiedyś, gdzieś w przyszłości natkniemy się na kruka, który czarny nie będzie. Będzie spełniał wszystkie inne warunki bycia krukiem, natomiast nie będzie spełniał tego warunku posiadania koloru czarnego. No i problem, tak? Więc nie możemy na podstawie poszczególnych obserwacji wyciągnąć jakichś ogólnych wniosków na temat rzeczywistości. No i jak pewnie czujecie, to jest dosyć duży problem dla nauki, która w zasadzie trochę właśnie w taki sposób działa. Ale czy na pewno? Otóż są różne teorie, właśnie tak o tym sobie powiedzmy, zaraz sobie o tym powiemy, że czy jak rozwiązać ten problem, ten paradoks? A paradoks czarnego kruka jeszcze, czy zanim powiem o drugim powodzie, o drugim problemie z indukcją, na czym polega paradoks czarnego kruka według Hempla? Otóż zgodnie z naszą taką hipotezą indukcyjną, zawsze kiedy obserwujemy kruka i on jest czarny, no to zwiększa się nasza pewność co do tego, że nasza hipoteza, że wszystkie kruki są czarne, no nasza pewność co do tego twierdzenia się zwiększa, tak? No w oczywisty sposób. Jeżeli myślimy sobie, czy wszystkie kruki są czarne i jeden kruk czarny, drugi, trzeci, czwarty, piąty, 100-tysięczny czarny. No tak nabieramy coraz silniejszego z każdym krokiem przekonania, że rzeczywiście to twierdzenie jest prawdziwe. Nawet jeżeli na gruncie właśnie problemu indukcji nie możemy tego stwierdzić z całkowitą, 100% pewnością, no to możemy stwierdzić, że jest to bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. Natomiast tutaj następuje pewien paradoks związany z tym, jak działa nasz system poznawczy. Dlatego, że na zasadzie prawa kontrapozycji powinno być tak, że jeżeli coś nie jest czarne, to nie jest też krukiem. Łapiecie? Na spokojnie, jeszcze raz. Zakładamy, że wszystkie kruki są czarne, więc jakiegokolwiek kruka zaobserwujemy i jest on czarny, zwiększa się nasze przekonanie, że wszystkie kruki są czarne. Natomiast jeżeli obserwujemy dowolny inny obiekt w rzeczywistości, na przykład butelkę, i ta butelka nie jest czarna, to zgodnie z naszym rozumowaniem i z naszą logiką powinno się zwiększyć też nasze przekonanie co do tego, że wszystkie kruki są czarne, dlatego że zaobserwowaliśmy jakiś byt, nie jest czarny i nie jest krukiem. Natomiast paradoks polega tutaj na tym, że wszyscy doskonale wiemy, że to tak nie działa, że jeżeli szukamy potwierdzenia hipotezy, że wszystkie kruki są czarne, to nie patrzymy na butelki i na, nie wiem, słonie, które czarne nie są, i to nie zwiększa naszego przekonania co do tego, że wszystkie kruki są czarne, a zgodnie z logiką powinno tak być. No ale wróćmy sobie do problemu indukcji. W ogóle problem indukcji jest naprawdę rozważany od starożytności, ale jednym z takich ważniejszych, bardziej znanych filozofów, który go podjął, był David Hume, o którym słyszeliście. Taki dźwięk wydaje przejeżdżający samochód. Hume, taki szybko przejeżdżający. Kiedyś pewnie słyszeliście o Davidzie Hume'ie, no i w każdym razie on właśnie stwierdził, że nie mamy żadnych podstaw, żeby stwierdzić na podstawie tego, co już zaobserwowaliśmy, że to, co w przyszłości zaobserwujemy, będzie podlegało tym samym prawom, co już wcześniej zaobserwowaliśmy. Nie ma po prostu żadnych podstaw, żeby tak stwierdzić. I właśnie ten wątek rozwinął taki dosyć znany filozof Karl Popper, znany i kontrowersyjny, skądinąd, może jeszcze zdążę o tym powiedzieć na końcu. Karl Popper zauważył, że okej, może jest tak, że indukcja faktycznie działa, czyli że możemy sobie wyciągnąć z poszczególnych obserwacji jakieś ogólne wnioski, no ale zgodnie z tym, jak działa nauka i jak działa nasze myślenie, to musimy jakoś udowodnić, że sama ta zasada działa, że sama zasada indukcji działa i że to jest dobre wnioskowanie, tak dobry sposób wnioskowania o rzeczywistości. I to prowadzi nas do pewnej pętli, dlatego że jeżeli mamy jakieś wnioskowanie, na przykład wszystkie kruki są czarne, no i badamy kruki, jeden, drugi, trzeci, czwarty, każdy czarny, i wyciągamy ogólny wniosek, że wszystkie kruki są czarne. No ale dobrze, ale musimy jeszcze udowodnić, że sama metoda, którą się posłużyliśmy, czyli właśnie metoda indukcji, zasada indukcji, jak to powie Popper, jest słuszna, tak, że ona działa faktycznie. No i jak możemy to zrobić? Możemy na przykład wziąć sobie wszystkie niedźwiedzie są brązowe. Wiadomo, że nie są. Jest na przykład niedźwiedź brunatny, który jest brązowy, więc wszystkie niedźwiedzie brunatne są brązowe. No i okej, robimy to samo, tak? Badamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, każdy brązowy, więc dochodzimy do wniosku, wszystkie niedźwiedzie brunatne są brązowe. No okej, ale zauważcie, że to zaczyna nam się składać w taki kolejny ciąg indukcyjny. I jak pewnie czujecie, tutaj powstaje właśnie ten problem, że okej, udowodniamy sobie być może za pomocą właśnie indukcji to, że zasada indukcji działa, ale robimy to za pomocą metody, którą chcemy udowodnić, że ona działa. Czyli wpadamy w pewien problem, tutaj w pewną pętlę. I potrzebowalibyśmy jeszcze wprowadzić jakąś kolejnego rzędu zasadę indukcji, że zasada indukcji dobrze służy do uzasadniania tego, że rozumowanie indukcyjne działa. No i jak już nie muszę tego pewnie dalej ciągnąć, pewnie czujecie, że no to jest nie do zaakceptowania. No dobra, ale co w takim razie? To oznacza, że co Karl Popper zaorał naukę i można ją wyrzucić i iść, nie wiem, krzyczeć na jakichś wiecach, że szczepionki zabijają, a globalne ocieplenie nie jest antropogeniczne i tak dalej, czyli na jakieś takie antynaukowe bzdury. No otóż nie do końca. Tak w ogóle taka dygresja, że to jest dosyć trudny temat dzisiaj. Tak? To znaczy krytyka nauki, jak to z takiego poziomu właśnie filozoficznego, z poziomu filozofii nauki, no ona oczywiście jest konieczna, no jest bardzo potrzebna, dlatego że no, jest taki mem, dawno nie opowiadałem mema. Kojarzycie na pewno taką scenę z Imperium kontratakuje, gdzie Darth Vader najpierw obcina Luke'owi rękę. Nie wiem, czy można powiedzieć, że spoilowanie Gwiezdnych Wojen to jest spoilowanie. Jeśli nie oglądaliście Gwiezdnych Wojen, to przykro mi, żal, wstyd, idźcie obejrzeć. A w międzyczasie jest ta scena właśnie, gdzie Vader obcina Luke'owi rękę i zaczyna z nim mówić. I mówi mu, że Luke, ja jestem twoim ojcem. I tam zajrzyj w swoje uczucia, a Luke mówi, nie, to niemożliwe, więc mem idzie tak. Przesadna wiara w naukę jest epistemologicznie błędna. Metoda naukowa ma swoje ograniczenia. Twierdzenie inaczej to dogmat nazywany scjentyzmem. Sprawdź sobie w Google. No ale dobra, żarty żartami, a sytuacja jest dosyć poważna, dlatego że, jak pewnie się domyślacie, no jest to pewien społeczny problem. Tak? Tutaj wchodzimy w taki, kurczę, no dosyć trudny temat, grząski grunt, że mianowicie z jednej strony no, filozofia zawsze polegała na tym, że podważało się pewne dogmaty, podważało się pewne założenia, szukało się dziury w całym i tak dalej. Natomiast no, dzisiaj sytuacja jest o tyle trudna, o czym zresztą nagrałem już kiedyś taki krótki odcinek, jeden z odczytów, dotyczący pandemii koronawirusa, że no, sytuacja jest o tyle trudna, że ludzie w dzisiejszych czasach i tak jakoś tak powszechnie, no, nie wiem na ile jest to faktycznie powszechne, no, ale jest to widoczne i problematyczne, odrzucają naukę w całości, tak? Jakby wolą wierzyć dzikiemu trenerowi czy tam innym, dobra, musiałbym to wypipczać, więc już dobra, gościom, którzy gadają jakieś bzdury w internecie, niż wierzyć w naukę. No bo oczywiście jest tak, że nauka ma swoje ograniczenia i o tym właśnie dzisiaj w tym odcinku rozmawiamy, znaczy ja mówię do was, a wy sobie słuchacie, ale jednocześnie to też jakby prowadzi nas w zdrowym kierunku, tak? No bo czym innym jest wykazywać pewne problemy i szukać ich rozwiązań i opisywać to, jak w ogóle nauka działa, i mówić na przykład, że nie można wierzyć w naukę tak w 100%, że wszystko, co mówi nauka, jest prawdziwe, bo mieliśmy już takie sytuacje w rzeczywistości, w historii, gdzie okazywało się, że naukowcy się mylili co do czegoś. Jest takich przykładów dużo, chociażby Kopernik albo teoria flogistonu. Jeżeli nie słyszeliście o flogistonie, to zachęcam, żeby sobie poczytać o tym. Więc jest dużo takich sytuacji, tak? Natomiast to nie oznacza, że odrzucamy naukę jako całość, no bo finalnie, koniec końców, dzięki temu tak naprawdę wzmacniamy naukę, pokazując, że ma pewne wady, można szukać jakichś rozwiązań, no i też w nic nie należy wierzyć tak z takim stuprocentowym, jakby bezkrytycznym zaufaniem, nie? A mówię to wszystko dlatego, że bardzo nie chciałbym na przykład, żeby znaleźli się jacyś ludzie, którzy wrzucą mój odcinek gdzieś na jakieś szurskie, foliarskie forum i będą mówić, ej, słuchajcie, patrzcie, ten gość dobrze gada, mówi, że nauka ma swoje ograniczenia i że się myli często, nie? No tak, ale nie chcę się znaleźć w takim towarzystwie, bo to w ogóle nie o to chodzi, o co tym gościom chodzi. Moja agenda jest zupełnie, zupełnie inna. Dobra, ale wróćmy sobie do Karla Popera i problemu indukcji. Więc okazuje się, że no, indukcja jest problematyczna w nauce i takie założenie, że metoda naukowa działa wyłącznie w oparciu o myślenie indukcyjne, no, okazuje się logicznie problematyczna. W związku z tym Karl Popper, jakby on nie chce odrzucić nauki jako takiej, powiedzieć, nie, naukę należy wyrzucić, tylko on zastanawia się nad tym, okej, okay, no ale jednak nauka jakoś działa, tak, jakoś generuje nam pewne twierdzenia, które potem okazują się pragmatycznie skuteczne, coś jesteśmy w stanie przewidywać, nauka się rozwija, latamy w kosmos, mamy elektrownie jądrowe, mamy mikrochipy i inne tego typu rzeczy. Nie wiem, jakieś takie randomowe przykłady rozwoju technologicznego w naszych czasach mi przyszły do głowy. Więc nauka finalnie jakoś musi działać, skoro działa. Więc mamy tutaj pewien paradoks. Tak? Z jednej strony okazuje się, że to, co uważamy za metodę naukową u swoich podstaw, nie może działać, bo jest logicznie błędne. Natomiast okazuje się, że finalnie działa i jak to rozwiązać? Jednym z takich rozwiązań tego problemu było mówienie, że okej, dobra, indukcja nie generuje nam twierdzeń prawdziwych, takich ogólnie prawdziwych o rzeczywistości, jak na przykład to, że wszystkie kruki są czarne, a wszystkie niedźwiedzie brunatne są brązowe, tylko generuje nam twierdzenia z jakimś tam mniejszym lub większym stopniem prawdopodobieństwa. No i każde kolejne potwierdzenie tej danej hipotezy no, zwiększa jej prawdopodobieństwo, więc finalnie lądujemy z takim ogólnym twierdzeniem, które, no okej, okay, nie możemy powiedzieć, że jest w 100% prawdziwe, ale jest bardzo prawdopodobne. No ale na to można odpowiedzieć, w zasadzie wracając do tego, co już powiedziałem, że okej, okay, no ale jeżeli tak by było, to znowu problem jest metodologiczny, jest logiczny. Czyli musielibyśmy wcześniej udowodnić prawdopodobieństwo tej metody, tej zasady indukcji, posługując się zasadą indukcji drugiego rzędu, a tą zasadą indukcji trzeciego rzędu i tak dalej, więc to nie ma sensu, to nie może tak działać. Zatem Karl Popper proponuje takie rozwiązanie, które nazywa się falsyfikacjonizmem. I to jest w ogóle ciekawe, dlatego że no to jest pewna taka koncepcja filozoficzna, która okazała się mieć bardzo duże, bardzo szerokie oddziaływanie w ogóle nie tylko na filozofię, ale ogólnie na naukę i w ogóle na, tak powiedziałbym, kulturę, myślenie, nawet nauki humanistyczne, można by powiedzieć, zostały tym w jakiś sposób dotknięte. Dlatego, że Karl Popper mówi coś takiego. To nie jest tak, że naukowiec stawia jakąś hipotezę, na przykład to, że wszystkie kruki są czarne, a następnie potwierdza tę hipotezę, oglądając kruka numer 1, kruka numer 2, kruka numer 3 i tak dalej. Tak by działała właśnie zasada indukcji, tak, konfirmacji, tak, potwierdzania. Więc potwierdzalibyśmy kolejne hipotezy i na tej podstawie mielibyśmy wyciągnąć pewien ogólny wniosek. Karl Popper mówi, że jest trochę na odwrót. To znaczy stawiamy pewną hipotezę. Skąd się biorą te hipotezy, to już jest jakby trochę kwestia psychologiczna. Tutaj jakby to Karl Popper zostawia trochę, wystawia to trochę poza nawias. Natomiast jest jakiś naukowiec i on nagle wpada na taki pomysł, że ej, a co jeżeli wszystkie kruki są czarne? No i teraz zamiast potwierdzać tę swoją hipotezę, czyli tak jak już powiedziałem, kruk 1, 2, 3, 4, wszystkie czarne, ok, hipoteza prawdziwa, nie. On robi coś odwrotnego. W praktyce wygląda to bardzo podobnie, natomiast założenia, które za tym stoją, są inne. Mianowicie on nie próbuje potwierdzić swojej hipotezy, on próbuje jej zaprzeczyć, on próbuje ją właśnie sfalsyfikować. Czyli próbuje znaleźć takiego kruka, który nie jest czarny. I znowu, tutaj to nie jest tak, że znalezienie dostatecznej liczby kruków sprawi, że ta jego hipoteza jest prawdziwa. Nie. Dana hipoteza naukowa jest odpowiednio skoroborowana. Ta koroboracja to jest ten proces właśnie falsyfikowania kolejnych poszczególnych twierdzeń po to, żeby nabrać jakiejś takiej większej pewności co do danej hipotezy. Natomiast różnica tutaj jest taka, że nie zakładamy finalnie, że dana hipoteza jest finalnie prawdziwa, tylko zakładamy, że jest po prostu dobrze skoroborowana, dobrze przetestowana naukowo. Tak? Czyli do tej pory nie udało się jej sfalsyfikować. No i okej, no tutaj troszeczkę wydaje się, że odwracamy kota ogonem, ale okazuje się, że rzeczywiście tak to działa. To znaczy, jeżeli popatrzycie sobie na nowe jakieś odkrycia naukowe, na czasopisma naukowe i to w ogóle jak nauka działa w dzisiejszych czasach, to rzeczywiście jest tak, że na przykład ktoś dokonuje jakiegoś odkrycia, pisze jakiś artykuł do gazety, która do czasopisma naukowego, gazety, gazeta źle brzmi, do czasopisma naukowego, które jest czasopismem recenzowanym przez tak zwane peer review, gdzie dokonuje się tej recenzji na sposób ślepy. To zresztą działa tak samo w filozofii, ale filozofia ma trochę tam ciężko zaprzeczać czemuś tak bezpośrednio. Więc powiedzmy, że ktoś pisze jakiś artykuł w Nature, takie dosyć znane czasopismo naukowe. Więc jeżeli tam trafia ta hipoteza, ta teoria, która jest już jakoś tam całkiem dobrze potwierdzona, czy też właśnie skoroborowana, to następnie naukowcy na całym świecie, okej, dobra, wiadomo, że to jest w pewien sposób wyolbrzymione, ale z grubsza tak to działa. Różni niezależni od siebie naukowcy następnie próbują powtórzyć te badania, które zostały wykonane przez tych pierwszych naukowców, po to, żeby sprawdzić, czy te badania się będą reprodukować, czy odzyskają taki sam wynik. No i jeżeli nie, to dlaczego, co należy zmienić, czy może metodologia była błędna, czy może coś jednak wpływa na wynik tych badań i tak dalej, i tak dalej. W efekcie, dlaczego ja o tym w ogóle mówię? Nawiązując znowu do tematu szurów i foliarstwa, ludzie mówią czasem te takie słynne, że coś jest tylko teorią. Otóż nie. Ja wiem, że ja teraz używałem dosyć swobodnie tego pojęcia teorii, natomiast teoria w nauce to jest pojęcie bardzo silne. Tak? Teoria to jest jakiś zbiór twierdzeń, który już jest dobrze ugruntowany w nauce, dobrze właśnie sprawdzony, czy też skoroborowany. Tak? Było wiele prób falsyfikacji tej teorii, natomiast żadna się do tej pory nie powiodła, więc coś jest teorią i jest obowiązujące. Więc to nie jest tak, że naukowcy sobie, nie wiem, siedzą, wymyślają coś testują i potem wszyscy mówią, hura, udało się i na tym koniec. Nie, właśnie to na tym polega nauka, że ludzie na całym świecie, zespoły naukowców na całym świecie następnie testują te właśnie hipotezy i próbują je potwierdzić lub obalić. Tak? Czyli właśnie zgodnie z myśleniem popperowskim, falsyfikacjonizm zakłada, że oni próbują obalić te hipotezy. I tak długo, jak się to nie udaje, tak długo można mówić o tym, że dana hipoteza jest coraz lepiej właśnie skoroborowana, tak? Czyli uodporniona na jej falsyfikację. Z falsyfikacjonizmem, jak wam powiedziałem wcześniej, wiąże się jeszcze jedna taka ciekawa kwestia, która dotknęła właśnie szeroko różnych koncepcji, można by to powiedzieć, które miały jakieś takie roszczenie do naukowości. Mianowicie falsyfikacjonizm daje nam całkiem niezłe tak zwane kryterium demarkacji, czyli oddzielania czegoś od czegoś, w tym przypadku czegoś, co jest naukowe od czegoś, co jest nienaukowe, czegoś, co jest sensowne od czegoś, co jest bezsensowne. Zgodnie z właśnie twierdzeniami Karla Poppera, tym kryterium demarkacji jest podleganie falsyfikacjonizmowi w takim sensie, że coś jest falsyfikowalne lub niefalsyfikowalne. Więc żeby coś mogło mieć roszczenie do tego, że jest jakąś teorią naukową, musi w ogóle być falsyfikowalne. Co przez to należy rozumieć? To znaczy, mamy jakąś hipotezę, na przykład to, że wszystkie niedźwiedzie brunatne są brązowe. I możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której sfalsyfikujemy tę hipotezę, mianowicie, że okaże się, że istnieje jakiś niedźwiedź brunatny, który brązowy nie jest. Boom, hipoteza sfalsyfikowana. I teraz to jest ważne. To nie chodzi o to, że musimy jakby faktycznie sfalsyfikować taką hipotezę. Chodzi o to, że to w ogóle jest logicznie możliwe, tak? No bo oczywiście są pewne tautologie, czyli zdania zawsze prawdziwe, które jednak zdaniem Popera nie wnoszą wiedzy do naszego, nie rozszerzają naszej wiedzy. No, oczywiście ten problem jest dużo, dużo szerszy, ja go tutaj tylko w skrócie przedstawiam, możecie sobie o tym poczytać. Mówię to, wiem, że was to nudzi, jak to mówię, ale mówię to dlatego, że naprawdę to jest duży problem i tam jest naprawdę dużo literatury na ten temat i miałem z tym z 5 wykładów na epistemologii o indukcji, falsyfikacjonizmie, nauce i tak dalej. W każdym razie, żeby coś mogło rościć sobie tytuł bycia naukowym, to musimy chociaż móc sobie wyobrazić jakąś sytuację, w którym okazuje się, że to się nie sprawdza, że jest jakiś przypadek, który sfalsyfikuje naszą hipotezę, naszą teorię. I tutaj naczelnym przykładem czegoś, co jest niefalsyfikowalne, a zatem niesensowne, a zatem nienaukowe, jest według Popera właśnie freudowska psychoanaliza. Dlatego, że na gruncie psychoanalizy z jakimkolwiek przypadkiem się nie zetkniemy, zawsze będziemy w stanie jakoś go uzasadnić na gruncie właśnie samej psychoanalizy. Tak, żaden przypadek, który się pojawi, nie wykrzaczy nam całej naszej teorii, całej naszej koncepcji psychoanalitycznej. I podobnie jest z różnymi innymi takimi właśnie teoriami. Jeżeli jest tak, że każdy przypadek, jaki jesteśmy sobie w ogóle w stanie wyobrazić, jesteśmy w stanie wpisać w naszą teorię, że ta teoria go jakoś wyjaśnia, jakoś go obejmuje, to znaczy, że jest ta teoria niefalsyfikowalna, że żaden przypadek nigdy jej nie zaprzeczy. No i okej, mogłoby się wydawać, że słuchajcie, no wynaleźliśmy po prostu wspaniałą teorię, która tłumaczy nam wszystko i nigdy nie jest fałszywa. Przecież to jest powód do radości. No okazuje się, że nie do końca, dlatego że jeżeli tak jest, to nie mamy tego właśnie zetknięcia, tej możliwości w ogóle sfalsyfikowania tej teorii, więc jeżeli tak jest, to znaczy, że to w zasadzie jest jakieś myślenie dogmatyczne. Takim przykładem też jest teoria walki klas marksistowska, no i wiele różnych innych rzeczy, które napotykamy w naszym codziennym życiu. I tutaj też nie chodzi o to, żeby powiedzieć, przynajmniej według mnie, nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że te koncepcje, teorie takie jak właśnie psychoanaliza czy teoria walki klas, że one są zupełnie nieinteresujące i powinniśmy je wywalić. Nie, tutaj właśnie należy raczej myśleć o tym w taki sposób, że okej, to jest coś, co może jakoś tam nas wzbogacać, jest jakoś tam interesujące, ale nie należy tego traktować jako nauki, bo gdyby to była nauka, to dałoby się tam gdzieś jakiś wymyślić jakiś przykład, który sfalsyfikowałby te koncepcje. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, no to znaczy, że no to jest ciekawa teoria, ale po prostu nie jest naukowa i jako takiej nie należy jej traktować. Okej, na koniec jeszcze parę słów na temat tego, jak w ogóle rozwija się nauka. Oczywiście tutaj też w pewnym skrócie, a przy okazji chciałbym serdecznie pozdrowić panią dr Katarzynę Kuś, która uczyła mnie epistemologii na pierwszym roku i do której wykładów sięgnąłem, przygotowując się do dzisiejszego odcinka. Więc jak w ogóle działa rozwój nauki? No bo wiecie, mamy różne takie sytuacje, gdzie na przykład jakieś powszechnie obowiązujące przekonanie okazuje się fałszywe. Przykład. Kiedyś myśleliśmy o tym, że Słońce, oczywiście, że pomieszałem, że Ziemia znajduje się w centrum Układu Słonecznego, natomiast teraz już wiemy, że tak nie jest. No i był taki moment nazywany zwrotem kopernikańskim, czy przewrotem kopernikańskim, kiedy to jakby okazało się, że no dobra, no jednak jest inaczej, jednak jest tak, że Ziemia nie leży w centrum Układu Słonecznego, tylko w centrum Układu Słonecznego leży Słońce. No oczywiście to wszystko była trochę bardziej skomplikowana historia, jak doskonale wiemy, nie od razu Rzym zbudowano, ani też nie od razu przyjęto powszechnie taką hipotezę, natomiast koniec końców stanęło na tym, że dzisiaj już powszechnie tak uważamy. Innym takim przykładem jest fizyka newtonowska, która obowiązywała przez setki lat w zasadzie w nauce, a finalnie okazało się, że fizyka newtonowska, ona się sprawdza do pewnego momentu, dlatego że fizyka kwantowa pokazała nam, że fizyka newtonowska jest zbytnim uproszczeniem i tak naprawdę, właśnie tak naprawdę w rzeczywistości, jednak te wszystkie procesy działają trochę inaczej. No natomiast w dużym przybliżeniu, na takim poziomie makro wszystko działa tak, jak chciał Newton, no natomiast na poziomie mikro, na poziomie kwantowym jednak działa to troszeczkę inaczej. I to też był pewien przewrót w nauce, tak? Nadal jakby nie jest to takie proste, jak pogodzić jedno z drugim. Więc są różne wizje nauki, tak? Są takie wizje, w których myśli się, że nauka płynie takim jednostajnym, równym torem, jak z taką jedną rzeką, tak? Z licznymi dopływami. I że de facto możemy od czasów starożytnych Greków, czy właśnie chociażby Arystotelesa, pociągnąć taką jedną linię, może nieco krętą, która prowadzi nas do punktu, w którym się dzisiaj znajdujemy. Że tam były różne dopływy, ale finalnie cały czas ten progres naukowy narastał, ta wiedza się akumulowała i jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Natomiast są też inne wizje. Jedną z takich wizji zaproponował Thomas Kuhn, Kuhn, jakbyście byli ciekawi, że mianowicie to nie działa w ten sposób do końca, tak? Że to nie jest tak, że wiedza się w prosty sposób akumuluje, tylko mianowicie możemy podzielić jakby epoki, rozdziały nauki na różne etapy. Na początku była nauka przeddogmatyczna, taka pierwotna nauka, która polegała po prostu na gromadzeniu danych, zbieraniu różnych obserwacji i na tej podstawie wyciąganiu jakichś wniosków. Następnie z tego ukształtowała się tak zwana nauka normalna, czyli taka, którą mamy w danym momencie, tak? Czyli są jakieś grupy naukowców, które przyjmują pewne właśnie założenia, testują różne hipotezy, tak? Rozwiązują różne zagadki, które się pojawiają na ich drodze itd., itd. No i taka nauka sobie trwa, daje pewne owoce, daje jakieś przewidywania itd. Natomiast w czasie trwania okazuje się, że pojawiają się kolejne i kolejne problemy, kolejne i kolejne zagadki, których na gruncie danego paradygmatu nie da się tak łatwo rozwiązać. Więc paradygmat to jest właśnie to, co obowiązuje w danym momencie, dany paradygmat naukowy. No tak jak kiedyś paradygmatem było to, że, i teraz uwaga, żeby się nie pomylić, że Ziemia leży w centrum Układu Słonecznego, albo że właśnie fizyka newtonowska opisuje to, w jaki sposób działa rzeczywistość, że na przykład czas jest wartością bezwzględną, liniową i tak dalej. Natomiast okazuje się, że naukowcy dokonują kolejnych i kolejnych odkryć, które coraz trudniej jest wyjaśniać i rozwiązywać na gruncie obowiązującego paradygmatu. I wtedy następuje właśnie taki etap rewolucyjny, kiedy to zostaje w końcu zaproponowany nowy paradygmat, który lepiej wyjaśnia te problemy, z którymi stykaliśmy się na gruncie nauki normalnej. No i zaczynamy jakby stosować ten nowy paradygmat do rozwiązania tych problemów. Okazuje się, że on działa lepiej. Pach, nastąpiła rewolucja, stary paradygmat, można powiedzieć, porzucamy, a wchodzimy w nowy. Oczywiście no tutaj też to nie jest tak, że to jest taki zupełnie przeskok, porzucenie całkowicie tego, co było wcześniej, wskok na coś zupełnie nowego, natomiast no jest to zmiana myślenia o bardzo kategorycznym stopniu, tak? To znaczy pomyślcie sobie o tym, jak faktycznie duże konsekwencje dla myślenia człowieka miała zmiana paradygmatu z myślenia geocentrycznego na heliocentryczny. Nie wiem, czemu to jest takie problematyczne, ale to chyba za każdym razem po prostu musi być ten błąd. No. Albo jak duże konsekwencje dla naszego obrazu rzeczywistości miało wprowadzenie właśnie twierdzeń einsteinowskich i w ogóle, a teraz znany temat, tak, Oppenheimer i tak dalej, to nie jest lokowanie produktu. W każdym razie właśnie wprowadzenie tego myślenia fizyki kwantowej do naszej rzeczywistości. No. Także tutaj nastąpiła ta zmiana paradygmatu i teraz troszeczkę inaczej myślimy o rzeczywistości. Ale co jest istotne w tym wszystkim, to właśnie wracamy do mema z Vaderem i Luke'em, tak, że w związku z tym, że mieliśmy kilka takich przykładów w historii, że paradygmaty się zmieniają, to nie możemy też założyć, że w przyszłości ten paradygmat, który obecnie obowiązuje, że on się nie zmieni. Wręcz przeciwnie, możemy się spodziewać, że prędzej czy później nastąpi jakaś zmiana, że nastąpią jakieś przełomy, że ten obowiązujący paradygmat przestanie dawać nam dobre wyjaśnienia problemów, na które będziemy się natykać i finalnie nastąpi jakaś zmiana. Na co? Nie wiadomo, bo to dopiero przyjdzie gdzieś tam w dalekiej, dalekiej przyszłości. No. Także z tym was dzisiaj zostawię. Nagrałem już dużo gadaniny. Pomyślcie sobie o tym na koniec. Pomyślcie sobie o czymś takim. To jest w ogóle jedna z takich moich bardziej lubianych rozkmin. Jest tak, że współczesna nauka, właśnie w szczególności fizyka, astronomia i tak dalej, dostarcza nam pewnych naprawdę niesamowitych wniosków, niesamowitych twierdzeń na temat rzeczywistości, o tym, że istnieją elektrony, że czas jest relatywny, na przykład, że istnieją czarne dziury i tak dalej, i tak dalej. Więc pomyślcie sobie o tym, jaka jest różnica z waszego punktu widzenia, z waszego podmiotowego punktu widzenia, między takimi twierdzeniami nauki, które mówią na przykład o tym, że istnieją elektrony, albo że zasada nieoznaczoności Heisenberga funkcjonuje i jest prawdziwa. Jaka jest różnica między takimi twierdzeniami, a takimi, że na przykład Bóg istnieje? Bo podejrzewam, że obu z tych twierdzeń dosyć ciężko jest wam na waszym gruncie, z całym szacunkiem dla was, samodzielnie dowieść. A jeżeli bardzo chcecie się zastanowić, to jak udowodnić, że Ziemia nie jest płaska? Skąd wiecie, że Ziemia nie jest płaska? O, to nie tak. Znowu proszę nie wysyłać mnie na jakieś szurskie grupy foliarskie. Po prostu zastanówcie się nad tym w swoim własnym zakresie. Tak szczerze, uczciwie, jakby wejrzyjcie w głąb siebie i się nad tym zastanówcie. Przemyślcie to. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.